Zaczynamy naszego live'a. Dzieje się oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo na świecie. Najważniejsza wiadomość dnia jest taka, że Zełenski apeluje do Niemiec i do Polski, de facto apeluje, żeby te państwa pomogły Ukrainie, bo jak wiecie, w Ukrainie skończyły się pociski przechwytujące do patriotów, a Polska i Niemcy mają. No i Zełenski uważa, że te dwa państwa powinny pomóc Ukrainie. Dzisiaj, drodzy Państwo, powiem, czy rzeczywiście powinniśmy przekazać te rakiety, ile ich mamy, ile one kosztują, czy to nie byłoby przypadkiem narażenie na bezpieczeństwo Polski. No i oczywiście zastanowimy się, czy Zełenski nie zrobił kolosalnego błędu. To jest oczywiście pytanie retoryczne, kiedy zrobił tak potworny afront Polsce, nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich i teraz jest klops. Polacy nie chcą współpracować w sprawie patriotów. No proszę, co za niespodzianka. Poza tym, drodzy Państwo, bardzo dużo dzieje się na świecie. Porozmawiamy o Bliskim Wschodzie, chociaż to troszkę mniej, bo dzisiaj, to jest bardzo ważna informacja, będzie drugi odcinek Historii Realnej, odcinek z panem Mariuszem Borkowskim o Bliskim Wschodzie. W trakcie tego odcinka, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, że Izrael pokazał środkowy palec Trumpowi. Bardzo dziękuję panu Kubasek za wsparcie w postaci tego, że odrzucił plan Trumpa dla strefy gazy, no ale przede wszystkim porozmawiamy z panem Mariuszem Borkowskim o nowym islamskim NATO, czyli pakcie, słuchajcie, Turcja, Pakistan, Arabia Saudyjska wymierzonym w Izrael, ale również trochę chyba w Iran. Nawet na pewno, w związku z tym bardzo ciekawe geopolityczne przetasowania są na Bliskim Wschodzie. O tym dzisiaj o 20 z panem Mariuszem Borkowskim. Także dwa odcinki dzisiaj. W trakcie dzisiejszego live'a opowiem też Państwu o narastającej fali rasistowskiej przemocy w Stanach Zjednoczonych. To jest gigantyczny problem, rasizm obecnie w Ameryce. Jest to oczywiście rasizm wymierzony w białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Bardzo boleję nad tym, co tam się teraz dzieje. No i oczywiście wiadomości frontowe, informacje o tym, dlaczego Ameryka, bo się wszystko wyjaśniło, nie chce przekazać licencji na produkowanie patriotów w Ukrainie albo jakiemuś innemu państwu. A także zapowiada się, drodzy Państwo, dzisiaj bardzo, bardzo interesujący live. A ja już dostaję informację o tym, że głos jest przywrócony również SMS-ami. Okej, drodzy Państwo, startujemy. Króciutko tylko jeszcze kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. I ja oczywiście tradycyjnie pozdrawiam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, naszego nowego partnera. Ale największe podziękowania są oczywiście dla widzów, za to, że Państwo oglądacie odcinki Historii Realnej i oczywiście również nasze live'y. Dzięki za wsparcie na Patronite, na YouTubie i Trumpkami. I nomen omen, właśnie dostaliśmy super wsparcie od Naomi i to z Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo, dziś prosimy od pana Trumpki dla oglądających, taka rekompensata. Pozdrawiam z UK, kierowca bombowca. Cóż za falstart. No, czasami się zdarzają takie rzeczy i dziękuję pani Adze za również za Trumpka. Okej, zebrało się nas 2000, mimo początkowych problemów z dźwiękiem. Całe szczęście sytuacja została opanowana i drodzy Państwo, możemy już startować z naszym live'em. Przypominam, że dzisiaj o 20 widzimy się po raz drugi, bo będzie odcinek z panem Mariuszem Borkowskim o Bliskim Wschodzie. Oczywiście, bo pan Mariusz jest znakomitym ekspertem zajmującym się Bliskim Wschodem. No dobrze, drodzy Państwo, startujemy w takim razie z naszym live'em. Zaczynamy od Zełenskiego. On poinformował, że Kijów, uwaga, uzgodnił z Ameryką regularne, comiesięczne dostawy pocisków przechwytujących PAC-3. Są to pociski oczywiście do systemów Patriot, a więc super, wydawałoby się, ale Zełenski na jednym wdechu poinformował o tym sukcesie strony ukraińskiej. Nie wiadomo, drodzy Państwo, ile tych Patriotów będzie od Amerykanów co miesiąc, chyba mało. I też to jest patykiem na wodzie pisane, no bo Trump, jak wiecie, lubi obiecywać, a nie zawsze dotrzymuje słowa. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, te słowa padły podczas wizyty w Belgradzie i potem stwierdził tak. skala amerykańskich dostaw nie odpowiada, nie zaspokaja potrzeb Ukrainy, dlatego prowadzone są rozmowy z kolejnymi państwami. I jakie państwa? Otóż, drodzy Państwo, tego Zełenski nie zdradził, ale stwierdził, że są kraje w Europie, które mają, drodzy Państwo, pociski Patriot i mogłyby się z Ukrainą podzielić. Tam, drodzy Państwo, zostało użyte takie sformułowanie, mogliby bardzo, bardzo pomóc. I drodzy Państwo, w tym kontekście padły dwa państwa, Niemcy i, drodzy Państwo, Polska oczywiście. Oba te kraje dysponują systemami Patriot i teoretycznie mogłyby zwiększyć swoją pomoc dla Kijowa. Podkreślił Zełenski, że oba państwa już wcześniej przekazywały Ukrainie wsparcie w postaci pocisków PAK-3 do Patriotów i również teraz mogłyby pomóc. Podobno, przynajmniej według Zełenskiego, również prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Norwegią i Holandią. I teraz tak, i dodatkowy też na Bliskim Wschodzie próbuje Zełenski znaleźć, no ale to już oczywiście jest patykiem na wodzie pisane. I teraz to oświadczenie Zełenskiego wywołało olbrzymie poruszenie w Polsce, no bo przypominam Państwu, że jest wielka afera, ponieważ Polacy dali już Ukrainie dwa pociski do rakiet Patriot spośród około 200, które posiadają, przepraszam, pięć pocisków, jestem rozkojarzony przez tą dzisiejszą wpadkę z dźwiękiem, za co bardzo przepraszam, 5 pocisków z około 200. No i teraz sprawa jest następująca. Polska, drodzy Państwo, nie może tych pocisków przekazać z trzech powodów. Po pierwsze, że są one potrzebne do ochrony polskiego nieba. To jest oczywiste. Jak pamiętacie Państwo, w zeszłym tygodniu, czy też 10 dni temu mniej więcej, mieliśmy do czynienia z wlotem rakiety rosyjskiej H-101, która eksplodowała w pobliżu Lublina, w miejscowości Tarnawa Kolonia. W związku z tym Polska jako państwo wschodniej flanki po prostu tych pocisków potrzebuje. Drugi punkt jest taki, że one są po prostu bardzo drogie, kosztują $4 miliony. Trzeci wreszcie punkt jest taki, no, że akurat Zełenski zgłasza się z tymi żądaniami czy też oczekiwaniami wobec strony polskiej w momencie największego kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich, to znaczy wywołanego przez tegoż Zełenskiego, który nie licząc się z polską wrażliwością nadał tytuł imienia bohaterów UPA, czy też imię bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich, konkretnie Centrum Operacyjnemu Północ. To wszystko doprowadziło do bardzo ostrej wymiany zdań, odebrania Zełenskiemu, jak Państwo pamiętacie, orderu Orła Białego, no i bardzo asertywnych oświadczeniach samego Zełenskiego, Sybichy i innych. I teraz, drodzy Państwo, mówiąc szczerze, kiedy słyszę, że Zełenski mówi w Belgradzie, teraz Polacy powinni nam pomóc, czy mogliby nam pomóc, no to zastanawiam się, że trzeba było myśleć o potrzebie polskiej pomocy w momencie, w którym te pomysły Zełenskiemu wpadły do głowy. Wtedy się z nami nie liczył, a teraz nagle nas potrzebuje i się do nas zgłasza. Co na to Polska? Polska na razie nie odpowiedziała formalnie na te, powiedziałbym, balony próbne wypuszczane w sprawie naszych patriotów. Natomiast po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie premier Tusk powiedział tak, Ukraina naprawdę likwiduje rosyjskie obiekty, bo jest w stanie wojny z Rosją. W naszym interesie jest wesprzeć ją w tym, pamiętając oczywiście o tym, czego my potrzebujemy. Czyli na razie Polska w tej wypowiedzi można ją interpretować, drodzy Państwo, na dwa sposoby. Albo damy, albo nie damy. Myślę, że jest to przedmiotem jakichś nacisków też ze strony amerykańskiej, bo za pierwszym razem, kiedy te 5 daliśmy, to Amerykanie nas do tego zmusili, Polska wcale tego nie chciała. No i pytanie, czy teraz Amerykanie również będą nas do tego zmuszali. Z perspektywy amerykańskiej lepiej jest, żeby dała Polska, niż żeby dali Amerykanie. I teraz tak, Polska ma, drodzy Państwo, bo przygotowałem dla Was zestawienie, obecnie 200 pocisków PAK-3 MSE do systemów Patriot. One zostały zamówione w razie pierwszej fazy programu Wisła. 5 przekazaliśmy Ukrainie, czyli z tego zostało nam 195 sztuk. No pi razy drzwi, bo słyszałem, że 2 zostały wystrzelone na poligonie. Mówił o tym chyba u nas pułkownik Lewandowski, i to nie był poligon w Polsce, co ciekawe, tylko w jednym z państw zaprzyjaźnionych, natowskich. Więc mamy teraz powiedzmy 195, ale drodzy Państwo, to nie koniec, ponieważ to jest tylko pierwsza faza programu Wisła, to jest kontrakt z 2018 roku, który opiewał na 2 baterie Patriot i 16 wyrzutni. I to nie koniec, ponieważ docelowo mamy mieć ich znacznie, znacznie więcej. W drugiej transzy, drodzy Państwo, mamy otrzymać kolejne kilkaset pocisków. I tutaj znajdowałem rozmaite informacje na ten temat, ile, ale najprawdopodobniej to będzie 644. Czyli to będziemy mieli mniej więcej 850, tak pi razy drzwi. Czyli i będziemy do tego mieli 6 kolejnych baterii i 48 wyrzutni. Przynajmniej według tych informacji, które są w internecie. Jest to wszystko piekielnie, piekielnie drogie, o czym Państwu mówiłem, bo oczywiście inne są stawki dla amerykańskiej armii, a inne dla polskiej i oczywiście Polacy płacą drożej. No nie muszę Państwu o tym mówić z oczywistych przyczyn. Także docelowo, tak jak powiedziałem, będziemy mieli 8 baterii. I teraz, czy to byłby duży uszczerbek dla Polski, oddanie, nie wiem, kilkunastu rakiet? Prawdopodobnie nie, ale pamiętajcie o tym, że teraz jest pokój, ale gdyby, nie daj Boże, wybuchła wojna, a nasi rządzący nas cały czas straszą, że ta wojna ma zaraz wybuchnąć. Premier Tusk mówił, że Amerykanie go uprzedzają, że zaraz ma być jakiś konflikt, jakiś atak rosyjski, być może również rakietowy, no to pozbywanie się tego byłoby czymś bardzo, bardzo niemądrym. Oczywiście, dlaczego Ukrainie tak bardzo na tym zależy? Dlatego, że podczas ostatniego potężnego ataku na Kijów rakietami balistycznymi nie byli w stanie zestrzelić ani jednej rakiety balistycznej rosyjskiej, wyobraźcie sobie. Wszystkie przeszły. Zestrzelili tam 90% dronów, ale rakiety ani jednej. I to kolejny taki przypadek. Po prostu skończyły im się te pociski przechwytujące rakiet PAK. I teraz ktoś może powiedzieć, że odmawianie Ukrainie naszych pocisków PAK-3 jest bezdusznością, ponieważ tam giną ludzie. I oczywiście tak, tam giną ludzie, tylko pamiętajcie, drodzy Państwo, o jednej zasadniczej sprawie. Polska nie jest jedynym krajem, który ma patrioty w Europie. Ma wiele innych krajów. W związku z tym moim zdaniem powinno być tak, że chęć czy też potrzeba dawania Ukrainie rakiet do patriotów powinna być wprost proporcjonalna do odległości, jaka dzieli te kraje od Rosji. To znaczy państwa wschodniej flanki NATO, a więc Polska, jako zagrożone, jako kolejne przez Rosję, tak jak nas przekonują przynajmniej nasi politycy, nie powinni dawać, nie dają Hiszpanie na przykład. To przy okazji Państwu powiem, że pojawiła się taka plota, że Finlandia nie da Ukrainie swoich patriotów. To był w trakcie weekendu, dużo informacji o tym było i szumu, nawet kandydat PiSu na premiera, chyba pan Czarnek, widziałem, to retweetował tą informację aprobatywnie. Oczywiście to jest humbug, bo Finlandia nie ma takich rakiet, bo nie ma patriotów. Ale to szczegół. No także krótko mówiąc, niech dają te kraje, które są mniej zagrożone przez Rosję, a Polska jako kraj wschodniej flanki dawać tych rakiet nie powinna. I to nie jest kwestia bezduszności wobec ludzi, którzy giną w Kijowie. Ja im bardzo, bardzo współczuję, ale po to Polska kupiła te rakiety, żeby zabezpieczyć polskie niebo. One zostały kupione z podatków naszych, moich i państwa, po to, żeby ratować Polaków, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, przed zagrożeniem z powietrza. Danie teraz 10-15 rakiet oznacza to, że w razie wojny odpukać 10-15 rakiet przeciwnika przelecą więcej na Polskę i ktoś może u nas zginąć. W związku z tym, drodzy Państwo, to są już kwestie życia i śmierci. Przed chwilą Wall Street Journal napisał, że Rosja jesienią 2026 roku może zaatakować wschodnią flankę i w tej sytuacji my mamy to oddawać. No byłoby to, drodzy Państwo, oczywiście bardzo, bardzo niemądre. Teraz powiedziałem Państwu, że podam Wam kolejne dwa powody, dla którego nie powinniśmy tego dawać. Pierwszy, przypominam, to jest to, że potrzebujemy dla siebie. Drugi, że są bardzo drogie. Trzeci, że Ukraińcy nas robili nam rozmaite afronty, się z nami skonfliktowywali, a teraz oczekują pomocy. A piąta sprawa, drodzy Państwo, jest taka, że nawet gdybyśmy chcieli dać, to mielibyśmy bardzo duży problem potem z odbudowaniem naszego potencjału. Oczywiście mówię to w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, w Iranie, podczas której Amerykanie w debilny sposób, przepraszam, że to powiem, wyprztykali się ze swoich zapasów rakiet, między innymi Patriot, co powoduje, że utworzyły się gigantyczne kolejki do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, żeby te rakiety można było odkupić. I teraz posłuchajcie, przygotowałem, czy też kupić nowe. Przygotowałem dla Was zestawienie. są nowe dane. Posłuchajcie. Arabia Saudyjska wykorzystała 86% z 2800 pocisków przechwytujących PAK-3 w ciągu pierwszych 38 dni wojny w Iranie. I teraz tak, zostało im tylko 400 sztuk. Stany Zjednoczone, bo to nas najbardziej interesuje, od lutego do lipca tego roku zużyły 65% własnych zapasów pocisków przechwytujących Patriot. Mieli, drodzy Państwo, w momencie startu tej wojny 2330 takich pocisków. Obecnie mają mniej niż 850. Waszyngton dał, drodzy Państwo, według dzisiejszych doniesień swoim firmom zbrojeniowym 21 dni na opracowanie szczegółowego sposobu na dramatyczne przyspieszenie produkcji broni. Wojna z Iranem, drodzy Państwo, wydrenowała całkowicie amerykańskie zapasy rakiet. Sytuacja jest, wbrew temu co mówi Trump, że to nieprawda, jest tragiczna. Dlaczego? Bo bardzo szybko to wszystko zostało wystrzelone. Dochodziło do tak absurdalnych sytuacji, że Amerykanie odpalali po parę patriotów wartych 4 miliony baksów w jednego drona wartego kilka tysięcy. Mimo to mnóstwo tych rakiet balistycznych i dronów poprzechodziło przez tą obronę przeciwpowietrzną amerykańską. Czyli teraz tak, odtworzenie tego zajęłoby lata, drodzy Państwo, i teraz Amerykanie się biedzą, jak zwiększyć produkcję i inwestycje w ten sektor zbrojeniowy produkujący te antyrakiety. I teraz nie ma żadnych wątpliwości, że w pierwszej kolejności, drodzy Państwo, będą uzupełniane zapasy amerykańskie, potem izraelskie, potem, drodzy Państwo, innych sojuszników i Polska oczywiście znajdzie się na szarym końcu, znając naszych sprawność w cudzysłowie naszych polityków. Jeszcze kilka zestawień, drodzy Państwo, które będą absolutnie szokujące. Tylko w początkowej fazie wojny z Iranem Amerykanie zużyli 850 Tomahawków. Niebywałe. 1300 taktycznych pocisków balistycznych. I po co? Po to, żeby dostać w skórę, drodzy Państwo. Dokładne wyliczenia tych rakiet, które teraz mają Amerykanie, to jest zaledwie 827 rakiet, a mieli, tak jak przypominam, ponad 2200 przed wojną. Rakiety TAD, też obrony przeciwlotniczej, spadły z 452 do 278. I wszystko, drodzy Państwo, pod fałszywym pretekstem, bo chodziło rzekomo o to, że Iran chciał mieć broń jądrową. Oczywiście było to za podpuszczeniem Izraela. I teraz w tej sytuacji, w której my nie będziemy mogli odkupić tych rakiet, dawanie ich moim zdaniem Ukrainie byłoby bardzo, bardzo dużym błędem. Teraz, drodzy Państwo, przytoczę kilka ważnych komentarzy co do tego wydarzenia i zaraz przechodzimy do konfliktu Sikorskiego i polskiego MSZ-u z panią Zacharową. Tylko chciałbym jeszcze szybko podziękować tym widzom, którzy są tak dobrzy, że wsparli historię realną Trumpkami. Tom Pop. Rząd powinien powiedzieć, panie Zełenski, wyślę reprezentację, która pojeździ po losowych miejscach na Ukrainie. Jeżeli trafią na coś, co gloryfikuje UPA, na przykład czarno-czerwoną flagę, nie będzie pocisków. Taka jest propozycja naszego widza. Dogo Trant. Pozdrawiam brata bliźniaka, który wrócił z urlopu i z pewnością ogląda właśnie historię realną. Pozdrawiamy brata bliźniaka. To jest Real Realek. Aha, okej, okay. Zamiast Trumpka Realek. Dziękuję bardzo panu Sebo Mot. Tu się niestety urywa. I dziękuję też panu Michałowi Mazurowi. Pozdrawiam panie Piotrze. Bardzo, bardzo dziękuję. Tych Trumpków mamy naprawdę bardzo dużo. Między innymi od Feldmarszałka Gado. Niestety przy Trumpkach ucinają się połowieniki. Panie Piotrze, dobrze pan gada, jechać z... No tu nie mogę powiedzieć, bo brzydkie słowo. Dobra robota, słucham prawie codziennie. Bardzo dziękuję panu Dawidowi za... Parzyjagle, przepraszam, za fantastyczne wsparcie gdzieś z terenów Unii Europejskiej. Widzę, że wywiało pana daleko od domu. I pan Michał Mazur, dziękuję bardzo za... Trumpka. Pojawił się również nasz przyjaciel z Czech, pan Bart Carter, który właśnie rozdaje na czacie prezenty dla innych widzów. Okej, okay. Spójrzmy teraz, drodzy Państwo, na komentarze do tego, co się wydarzyło. Na przykład Adam Eberhardt, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich, który często gości w historii realnej, napisał tak. sposób Zełenskiego na proszenie Polski o rakiety bez faktycznego proszenia Polski o rakiety. No tak, ma to sens po alienacji polskiego społeczeństwa i poważnym ograniczeniu politycznej przestrzeni manewru każdego polskiego rządu. Tu słusznie Adam wskazuje, słuchajcie, że gdyby teraz Polska wyszła i powiedziała, słuchajcie, dajemy Ukrainie pociski, no to przecież społeczeństwo dostałoby, delikatnie mówiąc, byłoby trudno im zaakceptować podobne działania. Teraz tak, Stuart Dowell, bardzo ciekawy komentarz, też na Twitterze, posłuchajcie. Zełenski teraz wskazuje, że Polska ma rakiety Patriot, których Ukraina desperacko potrzebuje. Wypływa z tego lekcja, że nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebować partnera. Ukraina, gloryfikując UPA, wywołała ogromny gniew w Polsce. Nawrocki oczywiście odegrał swoją drogę w eskalacji tego napięcia, ale to było całkowicie przewidywalne. Teraz, czyli do przewidzenia, teraz nawet rząd przychylny Ukrainie uznałby za politycznie ekstremalnie trudne przekazanie nielicznych polskich pocisków przechwytujących Ukrainie. Nawet jeśli Tusk chciałby pomóc, polska opinia publiczna wyznaczyła granice temu, co może zrobić. I cała ta historia według komentatora jest poważną strategiczną pomyłką ze strony Kijowa. Trudno się z tym nie zgodzić. I jeszcze jeden bardzo mocny głos pana Dominika Serwackiego, którego zawsze uważałem za przyjaciela takiego, wiecie, ukraińskiej sprawy, bardzo mocnego, a tutaj nawet jemu puściły hamulce. Posłuchajcie, co pisze sympatyczny pan Dominik. Rozdział każdego bohatera się kończy. On swoje bohaterstwo, mowa o Zełenskim, niedługo zamieni w tragedię narodową. Najwyższy czas zejść ze sceny. Antydyplomatyczna, bezczelna, asertywna, bezkompromisowa, jednokierunkowa, narcystyczna polityka Zełenskiego doprowadziła ten kraj do jatki. Ukraina traci z każdym dniem poparcie społeczne i polityczne na całym świecie i nie tylko z powodu rosyjskiej propagandy i wojny kognitywnej, jaką prowadzi Kreml, ale przede wszystkim z powodu idiotycznych decyzji, retoryki i zachowań Kijowa. Przed chwilą administracja Zełenskiego eskalowała konflikt z Polską, nadając jednostkom sił zbrojnych Ukrainy nazwy na cześć UPA, co było świadomym wyborem i dodajmy afrontem i prowokacją wobec Polski. A teraz ukraińska dyplomacja wykrzykiwała, że nie będziemy, że Polacy nie będą decydować o ich historii, tak jakby oczekiwali, żeby Polacy zaakceptowali to, że na Ukrainie są czczeni i gloryfikowani bandyci oraz ludobójcy Polaków. Trochę mi upłynęło czasu i kontynuuje tu wpis pana Serwackiego, a nagle Zełenski sygnalizuje, że potrzebuje naszych rakiet, bo Trump ich jednak wykiwał. Czyżby ukraiński aparat władzy właśnie zdał sobie sprawę, że zostaje sam jak palec, a Polacy, którzy byli pierwszą ostoją pomocy, mogą być również ostatnią. Polska pomoże, ale przechodzimy na filantropię transakcyjną. Darowizny się skończyły, bo Zełenski chciał ugrać kapitał polityczny na Ukrainie, szukając sobie nowego wroga. A jednak nowy wróg musi nadal być przyjacielem. Będzie, ale za pieniądze. Współczuję ukraińskim cywilom, którzy muszą codziennie znosić bombardowania bez skutecznej obrony nieba, jak wcześniej. Tak się kończy wojowanie u boku Trumpa, przepraszam, wojowanie z Trumpem czy Polakami i tak się skończy ukrainocentryzm oraz myślenie, że jest się pępkiem świata. Czas Zełenskiego się kończy. Co wy na to? No i rzeczywiście, nie wiem, czy widzieliście ostatnie sondaże, one raczej słabo wróżą Zełenskiemu, chociaż idzie łeb w łeb podobno z Załużnym. I teraz, drodzy Państwo, bardzo interesująca sprawa. Ja znam trochę politykę i wiem, że jeżeli się pojawiają takie historie, to zaraz można się spodziewać, od razu to przewidziałem, jak przeczytałem ten wpis Zełenskiego i usłyszałem te słowa na konferencji prasowej, że będą jakieś ustępstwa. I drodzy Państwo, proszę bardzo, co się dzieje? Pani minister Marta Cienkowska właśnie ogłosiła, posłuchajcie, kolejny ważny krok w sprawie ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Nagle Polska otrzymała zgodę ze strony ukraińskiej na prace ekshumacyjne w Hucie Pieniackiej oraz poszukiwania i ekshumacje w Ugłach na Wołyniu, a więc w nowym miejscu na Wołyniu. Jest też zgoda, pisze pani minister, na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. No ale to nic nowego. Pozwoli to na dalsze badania DNA i identyfikację ofiar. Co wy na to? Czyli mamy Ugły, i mamy nową zgodę na hutę pieniacką. Przeprowadzimy także ekshumację na lwowskim Hołosku, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w 1939 roku w obronie Lwowa. No i jak wam się to podoba, drodzy państwo? Potrzebni są Polacy i nagle kolejna ekshumacja jest dozwolona. Jak widzicie, te sprawy pamięci historycznej też są przedmiotem niestety albo stety, bo wszystko jest, drodzy państwo, oczywiście politycznej gry, ale już mamy pierwsze sygnały o ustępstwach w kwestiach historycznych ze strony Ukrainy, no bo i tak jak powiedziałem na początku, jak trwoga to do Polski. Sytuacja Ukrainy jest, drodzy państwo, o tyle tragiczna, jeszcze dodam, że jak wynika z wywiadu szefa HUR ukraińskiego, Rosja przekracza plany produkcji rakiet, powiedział zastępca szefa HUR o nazwisku Skibicki, co ciekawe. I teraz tak, posłuchajcie, Rosja realizuje plan produkcji na poziomie 110-120% miesięcznie. Na przykład roczny plan dla rakiet Cyrkon i modernizowanych Onyxów został wykonany w 7 miesięcy. Moskwa planuje w sierpniu wyprodukować 11 tysięcy uderzeniowych dronów różnego typu. Konfiguruje produkcję z naciskiem na strumieniowe Gerany 4 i Gerany 5. Wzrost produkcji rakiet balistycznych, słuchajcie. Środki i komponenty zostały przekierowane na inne typy rakiet. Moskwa, jakby mało było problemów, tworzy kopię Starlinka, nazywa się to Razvet i uruchamia znacząco szybciej niż planowano. Co to oznacza, drodzy państwo? To znaczy, że o ile Ukraina się zacięła, nie ma skąd brać rakiet do zestrzeliwania rosyjskich rakiet, no to odwrotnie. Rosjanie mają tych rakiet coraz więcej, bo zwiększają swoją produkcję, niewykluczone, że też przy pomocy chińskich podzespołów. W lipcu, tylko w lipcu tego roku Rosja wystrzeliła 153 rakiety manewrujące i 198 rakiet balistycznych i hipersonicznych. I drodzy państwo, to naprawdę nie są żarty, bo sytuacja Ukrainy zaczyna być absolutnie dramatyczna, no bo oni to po prostu muszą brać, używając określenia Jacka Bartosiaka, na klatę. Obecnie w trakcie tego weekendu najbardziej zmasowane uderzenie miało miejsce na Odessę i infrastrukturę energetyczną. 90 dronów typu Gerań, drodzy państwo, zostało użytych, 11 pocisków Onyx i Iskander-M, 5 pocisków Banderol i jeden pocisk H-31P. Tutaj są bardzo konsekwentne uderzenia, które mają zamknąć Odessę i zamknąć handel. Znowu to jest bitwa o handel ukraińskimi płodami rolnymi na świat i odciąć też Ukrainę od węgla koksującego, co będzie miało bardzo, bardzo poważne skutki dla ukraińskiej gospodarki. Jest nas już, drodzy państwo, 5 tysięcy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie trapki i pozdrawiam pana Barta Cartera. Okej, także to państwu ukazuje, jakie dramatyczna rzeczywiście jest sytuacja Ukrainy. Z jednej strony Rosja ma coraz więcej środków napadu powietrznego, a Ukraina drepcze w miejscu. To pokazuje, że świat, drodzy państwo, to jest system naczyń połączonych. To znaczy wojna z Iranem, wojna, bezsensowny atak i agresja amerykańska na Iran, wystrzelenie tych wszystkich pocisków tam mają tragiczne skutki na drugim końcu świata. No przesadzam, ale bardzo, bardzo daleko stamtąd, czyli na Ukrainie. I teraz, jak wiecie, podczas szczytu w Ankarze Trump powiedział, że da licencję Ukrainie na produkcję Patriotów. To nie jest nowe, bo jak się okazuje, o to samo prosił Zełenski swego czasu Bidena, Biden wtedy odrzucił tą prośbę. Już się wydawało, że wszystko jest dogadane, ale nagle Trump zmienił zdanie i powiedział, że to będzie bardzo groźne ze względów bezpieczeństwa. To znaczy Ukraina przegra wojnę i ten system, fabryka Patriotów, wpadnie w ręce Rosji. Tymczasem, drodzy państwo, portal The Atlantic dzisiaj opublikował prawdziwy powód, dla którego jest ban na technologię Patriotów dla Ukrainy. Otóż chodzi, drodzy państwo, o groźną konkurencję, a nawet nie o bezpieczeństwo. To znaczy dwie firmy zaangażowane w ten projekt, czyli wielkie konsorcje amerykańskie Lockheed Martin i Raytheon, z którego szefową spotkał się i szefami ostatnio Zełenski, boją się, słuchajcie, że ukraińscy inżynierowie wprowadzą ulepszenia do tych rakiet Patriot i drodzy Państwo, zaczną je, dokonają tego, co nazywa się kradzieżą własności intelektualnej i transferem technologii, czyli zaczną na masową skalę 10 czy 15 razy taniej produkować te rakiety i nawet być może je eksportować. Co mam na myśli? To znaczy, drodzy Państwo, tam jest kolosalna marża. Te rakiety naprawdę nie są warte 4 bańki. To znaczy te konsorcje amerykańskie wykorzystują swój monopol, tak? Działa to w ten sposób. Amerykańscy lobbyści, weźmy na to Polskę, wstawiają na baczność naszych polityków, wciskają nam te patrioty, te wyrzutnie i potem jesteśmy uzależnieni od nich, trochę tak jak się kupuje samochód i potem jest się uzależnionym od producentów części, tak? Jeżeli nie ma zamienników na rynku. I wtedy te części nie mają ceny rynkowej, ponieważ producent jest monopolistą w ich wytwarzaniu i może dyktować sobie jakiekolwiek ceny. I teraz, gdyby według Atlantic dać Ukraińcom samemu produkować te patrioty, nagle by się okazało, że można to wyprodukować 10 razy taniej. I tu jest, drodzy Państwo, prawdziwa zagwozdka i prawdziwe zmartwienie, że Ukraina mogłaby ulepszyć system Patriot. To jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, wiecie, te wszystkie drony dalekiego zasięgu i tą smykałkę, jaką Ukraińcy mają do rakiet, no bo przecież mają te swoje Flamingo FP5 i produkować na dużą skalę, szybciej i za znacznie mniejsze pieniądze niż linie produkcyjne w USA. To wynika oczywiście też, drodzy Państwo, z potrzeb, z kosztów pracy, które w Stanach Zjednoczonych są znacznie większe, ale no po prostu co tu dużo mówić, Amerykanie dyktują ceny i zarabiają potworne pieniądze i to by się zostało ucięte. Także bardzo jest ciekawe, drodzy Państwo, wyjaśnienie tej zagadki, dlaczego nagle Trump, który obiecał bankarze Ukrainie linie produkcyjne, się kompletnie zmienił zdanie. Tu jest komentarz do tego Shauna Pinera, o którego książkę swego czasu kiedyś omawiałem w Historii Realnej znakomitą, której właśnie pisze, że giganci przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych mają bardzo poważne obawy dotyczące patriotów. Ukraińcy, jak mówi jeden z kongresmenów, mogą zbudować tę rzecz szybciej, a może nawet lepiej. Chodzi oczywiście o to, że mogliby, że pokazali rakietami Flamingo, które latają dalej, przenoszą cięższy ładunek i kosztują ułamek tego, co kosztuje Tomahawk. I dlatego, drodzy Państwo, taką samą przeróbkę mogliby zrobić z Patriotami. Sprawdziłem sobie, słuchajcie, też bardzo mnie to ciekawi, cała ta afera wokół rakiet PAC-3, przypominam, kretyńsko wystrzelonych przez Amerykanów w Iran. Jakie są ceny dokładnie, jaka jest tabelka cenowa, ściągnąłem to dla Was. Posłuchajcie, amerykańska armia kupuje po 3 900 000 za sztukę, z czego sam pocisk kosztuje 3 300 000, ale do tego jest sprzęt towarzyszący. Natomiast, drodzy Państwo, w kontraktach eksportowych w ramach Foreign Military Sales, czyli tu Polska i Niemcy wchodzą, to tak na dobrą sprawę koszt może być nawet 5 do 8 milionów. No pewnie 8 to przesada, ale 5 za sztukę. Wynika to z doliczenia kosztów logistyki, szkoleń, części zamiennych, wsparcia technicznego, testów, opłat administracyjnych. No pięknie. Niemcy mają 600 sztuk za 5 miliardów, proszę bardzo. Co wychodzi według tutaj tych ustaleń nawet 8 milionów za sztukę, jeżeli wziąć pod uwagę również te szkolenia. Jeżeli przełożyć to na złotówki, to jeden pocisk kosztuje nas 15-20 milionów złotych, czyli te 5 pocisków, które daliśmy, to jest łatwo policzyć 100 milionów. Nieźle, co? I są oczywiście różne warianty. PAC-2 GMT, to jest ten starszy typ i oczywiście ten najnowszy PAC-3, który my kopujemy teraz. No i oczywiście ceny zmieniają się od wielkości zamówienia. Problem polega na tym, drodzy Państwo, że odbudowa tego, co zostało wystrzelone, zajmie minimum 2-3 lata. Tyle. Zamykamy kwestię dronów, przepraszam, rakiet PAC-3 i systemów Patriot. Przechodzimy do kolejnego tematu w naszym przeglądzie najważniejszych wiadomości weekendu. Pierwszy jest taki, że doszło do eksplozji ukraińskiego drona w Bułgarii, drodzy Państwo. Sofia wezwała ambasadora ukraińskiego na dywanik do MSZ-u i złożyła oficjalny protest, ponieważ uwaga, ta eksplozja miała miejsce w pobliżu stacji gazociągu w Bułgarii, a więc gdyby on trzepnął trochę bardziej w bok, no to niestety mógłby uszkodzić strategiczny bułgarski obiekt. Ten incydent miał miejsce w sobotę rano. Pocisk ukraiński wszedł w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, słuchajcie. Eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego, łączącego Turcję z Ukrainą. Co ciekawe, na szczęście nikt nie ucierpiał i obyło się bez strat. Rozbita maszyna to najprawdopodobniej ukraiński dron Wabik typu Maja, ale coś tutaj się nie zgadza, bo jeżeli to był Wabik, to co tam wybuchło w nim? No chyba, że jakieś paliwo, ale to jakaś bardzo dziwna historia. Kilometr od tłoczni gazu, słuchajcie. Bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja. Przypominam, że jest to kolejny taki przypadek, bo w zeszłym tygodniu trzy drony wyleciały na teren Rumunii. Najprawdopodobniej one były rosyjskie, ale ten na 100% był ukraiński. Także mamy sytuację, w której, o proszę, jeśli dron rzeczywiście jest ukraiński, to nie znalazł się w Bułgarii w wyniku celowych działań strony ukraińskiej, napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Kijów jest otwarty na współpracę z Sofią w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów tego incydentu. No cóż, cóż to dużo mówić. Państwa takie jak Polska, Rumunia, kraje bałtyckie, Finlandia od dłuższego czasu miały problemy z wlatującymi dronami. Rumuni zestrzelili niedawno trzy drony wlatujące, Polacy nie zestrzelili rakiety H-100, no i teraz Ukraińcy, przepraszam, Bułgarzy przechodzą to samo. Jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia z ostrzałów, no to chyba podam wam jedno, ale konkretne, Tatarstanie, drodzy Państwo, ukraińskie drony zaatakowały rafinerię naftową, a więc nie ustaje ta seria uderzeń dalekiego zasięgu, aż do Tatarstanu dolatują te pociski. Jest to jedno z największych przedsiębiorstw rafinacji ropy w Rosji. Nazywa się, drodzy Państwo, Niszkenkamsk. Jego zdolność produkcyjna wynosi 16-18 milionów ton ropy rocznie. A więc Ukraińcy nie przestają uderzać w tą piętę achillesową Rosji, z jaką są rafinerie naftowe. Kolejny temat, który chciałbym Państwu przedstawić, to jest temat numer 5 podczas dzisiejszego przeglądu. To jest awantura tym razem między Polską a Rosją. Wszystko zaczęło się, drodzy Państwo, od wystąpienia pana prezydenta Karola Nawrockiego, który miał swoje przemówienie chyba z okazji pierwszej rocznicy swojego wstąpienia na stolec prezydencki i powiedział tak, pan prezydent, interesem Polski jest to, aby Ukraina i żołnierze ukraińscy radzili sobie jak najlepiej z postsowiecką Federacją Rosyjską i teraz fragment, który, no cóż, przytoczę go, bo tak powiedział, niech mordują Sowietów, którzy ich napadli, i w ogóle nas Polaków to nie boli. No co do meritum zgoda, tak, ale mordowanie Sowietów, nie, dziwaczna jest ta poetyka, ale dobra. W tym zakresie zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bo tam gdzie się bije Moskala, tam Polska pomaga, nawet jak nie bierze udziału bezpośrednio w tej wojnie, taki jest strategiczny interes Polski, powiedział polski prezydent. No i teraz, drodzy Państwo, wywołały te słowa reakcję oczywiście pani Zacharowej, słynnej rzeczniczki, blond rzeczniczki Kremla, która najpierw przytoczyła te określenia, a potem, drodzy Państwo, napisała tak. Nawrocki regularnie używa języka nienawiści. Przykładem typowym tego jest stosowanie pejoratywnego określenia Moskal na określenie Rosjan. Dla polskiej elity stało się to normą. Nawrocki wsławił się jeszcze jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, paniczną reakcją na wykonanie w tej instytucji przez polskich muzyków sowieckiej piosenki, przepraszam bardzo, Ciemna noc. Kliniczna rusofobia najwyraźniej wpływa na zdolności kognitywne. Gdański muzealnik... Oj, drodzy Państwo, ale mamy dzisiaj live'a. Kurczę, i to wiecie co? Ja sprawdziłem przed chwilą mój internet, zrobiłem speed testa i mam po prostu taki internet, że mógłbym na Marsa nim polecieć. Nie mam żadnych przerw w dostawie internetu, mam super szybki internet, a zerwało nam streama, co się zdarzyło chyba po raz drugi dopiero, czy trzeci w historii realnej. Teraz tak, pytanie dlaczego? Czy to wraże służby zaatakowały historię realną, czy też, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, YouTube ma jakiś problem. Nas jest, drodzy Państwo, prawie coś na serwerach, tak, prawdopodobnie. No dobrze, napiszcie, czy wszystko jest ok. No to lecimy. Wszystko jest w porządku? Słyszycie mnie? Nie ma głosu. Ja cię kręcę. Co się dzisiaj dzieje? Poczekajcie. Nie, jest ok. Dobra. Ktoś mnie chciał wkręcić. Dobra. Ok. Bardzo dobry i udany dowcip z tym, że nie ma głosu. Ja już, słuchajcie, chciałem restartować cały system. No dobrze, słuchajcie, zaprzemy się i dojedziemy do końca tego live'a. Dobrze, polskie MSZ odpowiedziało Zacharowej na jej atak na Nawrockiego w następujący sposób. Maria Zacharowa znów wygraża Polsce, pisze w imieniu ministra Sikorskiego rzecznik MSZ-u. Jak zawsze czas na fakty. Rosja ma terytorium 55 razy większe od Polski, potężne złoża, 4 razy większą populację, ale to Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek. Nasz PKB na mieszkańca jest 2 razy wyższy, mamy ponad 2 razy więcej autostrad i dróg ekspresowych, a wskaźnik zabójstw jest u nas 10 razy niższy. Już nie wspomnę o różnicy w sojusznikach. Gdy my wspieramy rodziny przez program 800+, żłobkowe, urlopy, w Rosji fundamentem polityki społecznej stają się żołdy i trumienne. My nie wysyłamy żołnierzy na front, gdzie długość życia wynosi 30 minut, a nasi politycy spierają się ze sobą nawet stojąc przy otwartych oknach. To sól demokracji. Wiecie, do czego to jest nawiązanie? Do tego, że w Rosji cały czas ktoś wypada przez okno. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ mówi, kiedyś była to granica wzajemnej, korzystnej współpracy, dzięki takim jak Nawrocki i Sikorski już nie zostało nic. I polski komentarz, tylko zapomnina, że to Rosja wygraża i atakuje swoich sąsiadów, czy to zbrojnie, czy hybrydowo. Każdy wolałby mieć za sąsiada państwo, z którym można handlować, nie zgadzać się i dyskutować, a nie agresora, przed którym trzeba przygotowywać się do obrony. Zamiast znowu szukać winnych w Warszawie, czas spojrzeć na Moskwę. Pani Zacharowa! No jak wam się to podoba? Mamy kolejną awanturę polsko-rosyjską. Bardzo dziękuję. Kitek.pl. Super wsparcie. Dzień dobry, panie Piotrze. Proszę pozdrowić mojego narzeczonego Pawła. Oglądamy razem każdy odcinek Historii Realnej. Dziękuję za wsparcie Kitek.pl i pozdrawiam narzeczonego Pawła. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu, że oglądacie Historię Realną i lecimy dalej z koksem. Kolejna wiadomość dnia, drodzy Państwo, jest taka bardzo interesująca, że brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło, że stworzyło sobie nową flotę dronów szpiegowskich dla Royal Navy i uwaga, drony szpiegowskie Wielkiej Brytanii szpiegowały Wielką Brytanię. Wyobraźcie sobie, że są to drony, które były używane przez Marines, Royal Marines, Królewskich Marines, i one potajemnie transmitowały informacje z głównej kamery drona do Chin, do jakiegoś użytkownika, który ma IP w Chinach. Jest rozpoczęte, słuchajcie, dochodzenie w tej sprawie. Chodzi najprawdopodobniej o komponenty do kamery w dronach typu K3 Scout. Jest to liczący 27 stóp, wielozadaniowy, bezzałogowy pojazd powierzchniowy, czyli dron łodziowy, zbudowany, drodzy Państwo, przez firmę Kraken Technology w Wielkiej Brytanii. I niestety, mimo tego, że zamawiający, czyli rząd Wielkiej Brytanii, prosił o to, żeby nie używać komponentów chińskich, one ze względów na cięcie kosztów zostały zamontowane i efekt jest taki, że potajemnie transmitowały do Chin te drony taki tak zwany heartbeat, czyli sygnał, gdzie się w danym momencie znajdują i czy są online, czy działają normalnie. I to gdzieś szło na adres IP w Chinach. Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawa afera. Trzeba bardzo uważać na chińską elektronikę. Przypomnę Wam tą sprawę z tym zakazem, z którego się wszyscy śmieli, wjazdu chińskimi samochodami na teren jednostek polskich, wojska. No i co się okazuje, że coś jednak jest na rzeczy, że trzeba uważać, że te wszystkie maszyny mogą po prostu szpiegować. Teraz tak, z dobrych wiadomości chciałbym Wam powiedzieć, że Polska jest szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej. Wyprzedziliśmy Belgię, Szwecję, Irlandię i Austrię. Oczywiście jest powód do zadowolenia, bo wszystkie te kraje były znacznie wyżej nas, jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, no ale też zachowajmy, że tak powiem, proporcje. Wszystkie te kraje są znacznie mniejsze od Polski. Jesteśmy, drodzy Państwo, największym beneficjentem netto budżetu Unii Europejskiej i kluczowa sprawa jest taka, kto nas w Unii Europejskiej wyprzedził. Wyprzedzili nas oczywiście Niemcy, Francuzi, Włosi. I to jest ok, no bo trudno, żebyśmy od tych trzech mocarstw europejskich mieli potężniejszą gospodarkę. Natomiast wyprzedziła nas również Hiszpania i to naprawdę solidnie, prawie dwa razy więcej, większa jest gospodarka hiszpańska. Hiszpanów jest no trochę więcej niż nas, ale mimo wszystko robią większe PKB i wydaje mi się, że to jest coś, jakiś cel do tego, żeby Hiszpanię przegonić. I niestety wyprzedziła nas malutka Holandia, która zajmuje pozycję piątą. I my za Holandią jesteśmy numer 6. No to jest naprawdę zdumiewające i to pokazuje, no bo Holandia jest znacznie mniejsza. Oczywiście ma swoje porty, przez które przechodzi olbrzymia część frachtu, który przybywa do Europy. Na tym dużo zarabia. Jest głównym eksporterem produktów mlecznych, co może zaskakiwać przy tak niewielkiej powierzchni. No ale powiedzmy sobie szczerze, mają wielkie korporacje, mają Shella, tak? I są fantastycznie zorganizowani. To jest też jakiś niedościgniony wzór dla nas, że przy znacznie mniejszej populacji, znacznie mniejszej powierzchni mają większą gospodarkę Holendrzy niż my. Także ja bym sobie stawiał ambitne cele, musimy przegonić w tym stuleciu Hiszpanię i Holandię. Uważam, że Polska powinna być czwartą gospodarką. Znaczy uważam, to brzmi jakoś absurdalnie. Chciałbym, żeby była o Unii Europejskiej. Wielka Brytania oczywiście w tym zestawieniu się nie zmieściła, ale nie dlatego, że ma małą gospodarkę, tylko dlatego, że mówimy o krajach oczywiście Unii Europejskiej. Okej, teraz tak, jest jakaś bardzo interesująca historia. Słuchajcie, Ukraina zawarła jakiś tajny pakt z Kazachstanem. Nie będzie atakować tankowców i infrastruktury przewożącej kazachską ropę naftową przez rosyjski system eksportowy. Co wy na to? Pod takim warunkiem, że te statki, które będą to przewoziły, nie będą objęte sankcjami, nie będą należały do Federacji Rosyjskiej. Także zobaczcie, nie wiem, czy coś Kazachowie zapłacili, jak to się stało, ale jak widzicie, ta blokada Rosji wprowadzona przez Ukrainę jest co najmniej selektywna. Ciekawa ankieta, drodzy Państwo, na Ukrainie. 77% Ukraińców na Ukrainie uważa, że chociaż Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, to czyni to bardzo powoli i ogromnym kosztem. Ukraina jest nadal w stanie stawiać skuteczny opór. Podaję te badania, bo często pytacie Państwo, jakie są nastroje i morale na Ukrainie po 4,5 roku wojny. Tylko 12% Ukraińców uważa, że dalszy opór jest bezcelowy i skazany na porażkę. 60% uważa za całkowicie nieakceptowalny fakt, aby Ukraina wycofała swoje wojska z Donbasu na żądanie Kremla i przekazała ten rejon Rosji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony USA i Europy. No dość słusznie i to też, drodzy Państwo, pokazuje, że te oczekiwania rosyjskiej strony są kompletnie nierealistyczne. 27% twierdzi, że byłaby to bolesna, ale akceptowalna decyzja, podczas gdy tylko 5% gotowych byłoby na to bez wahania przystać. No zobaczcie, no Zełenski nie może w takim razie, nawet gdyby chciał, czy jakikolwiek inny rządzący, oddać tego nieszczęsnego Donbasu, bo go po prostu zdmuchną. No. Zdmuchnie go opinia publiczna. Kolejna informacja, Rosja już oficjalnie otworzyła nową arktyczną drogę morską, handlową, łączącą Chiny z Europą. Chodzi o tą drogę, która idzie na północ nad Rosją. I w ten sposób można uniknąć oczywiście, drodzy Państwo, blokady morskiej, którą chcieliby wprowadzić Amerykanie. I dla Chińczyków, i dla Rosjan jest to bardzo, bardzo intratne przedsięwzięcie. Związane jest ono stopnieniem lodowców podobno na północnych biegunach i dzięki temu otwiera się tam ten szlak morski, ale dziwnym trafem zawsze latem. Więc mi się wydaje, że to wszystko zamarznie. Okej, ale Rosjanie wydali pozwolenie dla 7 chińskich statków tranzytowych na rejs do Europy przez ten nowy północny korytarz. Jest to bardzo ważna wiadomość z geopolitycznego punktu widzenia. Kolejna informacja, może wrócimy do tego szerzej, teraz tylko hasłowo. Brakuje, drodzy Państwo, karabinów dla strzelców wyborowych w polskiej armii. O tym już sygnalizowali nasi widzowie podczas jednego z poprzednich live'ów. Jakaś kuriozalna sytuacja, no bo kupujemy, wiecie, Apache za miliardy, F-35, Bóg wie, jakie tam amerykańskie super bronie, które na wojnie, no dobra, już wstrzymam się z komentarzem, a nie ma podstawowego wyposażenia dla żołnierzy. Szokujące są tutaj te statystyki, to znaczy, że tam, wiecie, jest tylu i tylu strzelców wyborowych i na, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu przypada jeden karabin. No jakaś kuriozalna sytuacja. Jest podobno jakieś rozwiązanie, ale za kilka lat. I jak skomentował jeden z internautów, przydadzą się po wojnie. Odpukać oczywiście, no ale pokazuje to, że ten rozdźwięk, o którym mówiliśmy, politycy mówią wojna, wojna, zaraz będzie wojna, zaraz Rosja nas zaatakuje, a skoro tak, to dlaczego nie dacie naszym strzelcom wyborowym karabinów? No, no dobrze, kolejna wiadomość, to już jest 12. wiadomość dzisiaj. Zełenski powiedział, że nawet 50 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej plus rakiety balistyczne zostaną w najbliższych dniach przerzucone na front przeciwko Ukrainie. Przypominam, że Korea Północna już wcześniej przysyłała, drodzy Państwo, swoje wojska do regionu kurskiego i oni tam walczyli przeciwko Ukraińcom i nawet ponieśli, drodzy Państwo, całkiem spore straty. Przygotowałem tu dla Was nawet zestawienie. Słuchajcie, od 2000 do 2300 żołnierzy północno-koreańskich poległo walcząc po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie, głównie oczywiście w tym regionie kurskim, który Ukraińcy zaatakowali. Według źródeł wywiadowczych, jeżeli chodzi o zabitych i rannych, to te straty wynosiłyby około 6 tysięcy spośród 15 tysięcy, czyli około 40% Koreańczyków, którzy przyjechali na front. To bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale co ciekawe, drodzy Państwo, i teraz to już jest wiadomość naprawdę niesamowicie sensacyjna, nie tylko żołnierzy Kim przysyła na ratunek Putinowi, ale również pracownice fabryczne, słuchajcie. Przylatują całe samoloty z Korei wypełnione młodymi kobietami, które są zatrudniane na liniach montażowych w rosyjskich fabrykach odzieżowych, na farmach również, czyli po prostu w jakichś kołchozach, które tam pozostały po Sowietach. O co chodzi? No po prostu dramatycznie w Rosji paradoksalnie brakuje rąk do pracy. I teraz stawki płac to jest około 480 rubli za godzinę, to jest 6 dolarów. Ale drodzy Państwo, to jest niewiele, ale dla oczywiście Koreańczyków no to jest po prostu bajońskie sumy. Problem polega tylko na tym, że oni nie dostają tych pieniędzy, tylko im państwo zabiera tą forsę, a im wypłaca jakieś jeszcze bardziej głodowe pieniądze. I tutaj czytamy, że te pracownice i pracownicy z Koreańskiej Republiki Ludowej znajdują się pod ścisłą kontrolą służb koreańskich na terenie Rosji. Służby konfiskują ich dokumenty, ograniczają ich ruch, komunikację z Rosjanami i, tak jak powiedziałem, potrącają część zarobków. Myślę, że to bardzo ciekawe. Gdy jesteśmy przy sprawach azjatyckich, to drodzy Państwo, Tajwan zbroi się po zęby i szykuje piekielny krajobraz, jak donoszą agencje prasowe i branżowe portale. Chodzi o scenariusz chińskiej inwazji na wyspę. Tajwańczycy odrabiają lekcje z wojny na Ukrainie i przyspieszają rozwój broni dronowych oraz bezzałogowych łodzi bojowych. I według tekstu New York Times wokół Tajwanu ma powstać właśnie piekielny krajobraz. O co chodzi? Chodzi o to, że wszystko, co tam będzie z Chin kontynentalnych przypływało albo przylatywało, będzie od razu atakowane rojami dronów, czy to latających, czy morskich. I w ten sposób relatywnie słaby Tajwan, w stosunku oczywiście do Chińskiej Republiki Ludowej, wykorzysta swoje genialne położenie geograficzne jako wyspy i będzie próbował się obronić, podwyższając koszta i ryzyka potencjalnej inwazji chińskiej, no bo te drony, których zamierza używać, są bardzo tanie i będą po prostu wszystko, co się zbliży do wyspy, rozwalali. I Tajwańczycy, słuchajcie, wzięli się naprawdę do roboty, będą robili 100 tysięcy dronów miesięcznie. Po co ja wam, drodzy państwo, właściwie to przytaczam? No, żeby pokazać państwu, że są kraje, które naprawdę poważnie się biorą za robotę i, drodzy państwo, wyciągają wnioski z tego, co się wydarzyło w Iranie i co się dzieje na frontach na Ukrainie. I, drodzy państwo, zamierzają zbudować 210 tysięcy bezzałogowców. Wyobrażacie to sobie? W pierwszym kwartale 2026 roku. I co dodatkowo, też Tajwan, dodajmy, zarabia na tym pieniądze, bo jest też eksporterem dronów. Wyeksportowali dronów za 115 milionów dolarów. Co tu dużo mówić? Chciałbym, żeby również Polska tak samo wykorzystywała doświadczenia czy Ukrainy, czy Iranu w walce z napastnikiem dużo potężniejszym, bo oba te kraje, i Ukraina, i Iran, pokazały, że skończyły się czasy, w których wielkie mocarstwa mogą bezkosztowo narzucać swoją wolę państwom małym i średnim. Tylko trzeba postawić na środki asymetryczne, a nie na to, co my robimy, czyli czołgi i Apache. No. Okej, okay. No dobrze. Także Chińczycy oczywiście, drodzy państwo, to obserwują i widzą, że Tajwan będzie twardym orzechem do zgryzienia. Jeszcze informacja 14 czy 15 już dzisiaj, to znaczy taka, że doszło do incydentu nad polem golfowym Trumpa. W momencie, kiedy prezydent grał, nad to pole nadleciały dwa cywilne samoloty i musiały wystartować myśliwce F-16, które, słuchajcie, przechwyciły i przegoniły z nad głowy Trumpa dwa cywilne samoloty. One naruszyły strefę ograniczonego ruchu lotniczego nad polem golfowym w stanie New Jersey. Bedminster to pole golfowe. Także zobaczcie, jak Trump gdzieś gra w golfa, nie można mu wlecieć nad głowę. Oczywiście sprawę zbada Federalna Administracja Lotnictwa, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to efekt najprawdopodobniej błędu pilota. Nie był to najprawdopodobniej oczywiście żadna próba ataku, co nie zmienia faktu, że jest to już druga sprawa, którą bada teraz ta agenda rządowa, bo był też problem, słuchajcie, z słynnym śmigłowcem Trumpa, Marine One. Otóż wyobraźcie sobie, że tam było taki problem, że w momencie, kiedy ten Marine wystartował spod Białego Domu z Trumpem na pokładzie, to powinien zostać wstrzymany ruch lotniczy na pobliskim lotnisku. A nie został, drodzy państwo, co teoretycznie mogło spowodować kolizję w powietrzu między prezydenckim śmigłowcem a samolotem. To, drodzy państwo, co tu dużo mówić, kolejne problemy Trumpa z lataniem. Przypominam, że musiał się przesiadać z jednego samolotu na drugi, miał problemy z Air Force One z kolei wracając ze szczytu w Ankarze. Zobaczymy, co oczywiście wyniknie z tych śledztw. I jeszcze jedna ciekawa sprawa. Zełenski, drodzy państwo, jak Polacy się o tym przekonali, ma nieprawdopodobny talent do wkurzania rozmaitych krajów. Tym razem wkurzył Kosowo i w efekcie, posłuchajcie, w Kosowie na budynku od początku inwazji wisiała wielka ukraińska flaga. I, drodzy państwo, to było w Prisztinie, w samej stolicy Kosowa. I teraz mogliśmy zobaczyć, ja to zresztą retweetowałem, obrazek, na którym Kosowianie zdejmują, czy też Albańczycy z Kosowa, zdejmują tą wielką flagę. Gdy Kosowo nie jest szanowane, stolica Prisztina reaguje, napisał burmistrz miasta Perparim Rama. O co chodzi, drodzy państwo? Chodzi o to, że Zełenski pojechał do Serbii z oficjalną wizytą. No i oczywiście, znacie państwo pewnie doskonale tą problematykę, zapytano go tam o jego stosunek do oderwania Kosowa przez NATO od Serbii. No i powiedział tak, Ukraina nie zmienia swojego stanowiska w sprawie nieuznawania niepodległości Kosowa, znaczy potwierdził takie zdanie. No i nasza empatia i solidarność zawsze będą po stronie narodów doświadczających wojny, przemocy i prześladowania, bo my, lepiej niż wielu innych, wiemy, co to znaczy walczyć o wolność, godność i prawo do istnienia jako państwo. Żadnej sprawy ani żadnej polityki nie można budować na umniejszaniu państwowości Kosowa i ofiary poniesionej przez jego naród, podkreślił burmistrz Rama. To oczywiście jest wypowiedź burmistrza Ramy. A z kolei jeszcze tutaj wam przytoczę, bo to naprawdę jest bardzo śmieszne, po co Zełenski się w coś takiego dał podpuścić. No to podkreślił Zełenski, że Kijów opowiada się za poszanowaniem integralności terytorialnej swoich partnerów oraz zasad prawa międzynarodowego. Nasze stanowisko w sprawie tego, o czym pan wspomniał, czyli jednostronnego ogłoszenia niepodległości Kosowa, pozostaje niezmienne. Zawsze to podkreślamy i polityka Ukrainy w tej kwestii się nie zmienia. Tyle, drodzy państwo, Zełenski. No czyli jednym słowem, on uważa, że Kosowo jest jak Donbas. Doprowadził tym do szału Kosowo. Na koniec zapowiedziany raport, drodzy państwo, o rasizmie w Stanach Zjednoczonych. Dużo by o tym można mówić. Cały czas spływają kolejne filmiki pokazujące ataki na, niestety bardzo jest to smutne, białych mieszkańców Ameryki, dokonywane przez z reguły członków społeczności afroamerykańskiej. Ta przy okazji chciałbym powiedzieć, że mamy już 6 tysięcy widzów, także za co bardzo, bardzo dziękuję. Piękny wynik, zważywszy na te problemy, które mieliśmy na początku z dźwiękiem. Aresztowany został, drodzy państwo, w Karolinie Północnej niejaki Dee Kwan Shafar Hunt. Jest to 32-latek, który, drodzy państwo, ma za sobą naprawdę bardzo, bardzo długą historię przemocy. Był wielokrotnie aresztowany za napaści, groźby, noszenie broni, naruszenia nakazów rozmaitych sądowych. I co się dzieje, drodzy państwo? Sfilmował teraz sam siebie, idzie ulicą, nagrywa siebie i nagle rozpoczyna polowanie na białe kobiety. To znaczy pierwszą panią uderzył, ona szła do jakiejś koleżanki czy kolegi, który jest chory, bo miała taki balonik z napisem mam nadzieję, że szybko wydobrzejesz, uderzyła głową o beton i leży nieprzytomna. On nachyla się nad nią, robi jej zdjęcia, czy też nagrywa ten filmik, do twarzy jej to dotyka, bluzga na nią w obrzydliwy sposób, rasistowski oczywiście. No i ktoś może powiedzieć, o, zbieg okoliczności. Po chwili widzi kolejną białą kobietę, rzuca się na nią, ta biedna kobieta ucieka, oczywiście nikt jej nie pomaga, nikt nie otwiera drzwi, bo ona wbiega między samochody, żeby uniknąć losu tej poprzedniej pani, nie zostać skatowaną przez tego zwyrodnialca. Nikt jej nie pomaga, nikt nie otwiera drzwi, ale całe szczęście tam się ta sprawa rozeszła po kościach. Ten debil opublikował to, drodzy państwo, w mediach społecznościowych, na jakiś sposób to wyciekło, no i już został oczywiście aresztowany. Ale co jest w tej sprawie najbardziej szokujące, to że ten gość, Dilworth Hunt, drodzy państwo, no w ogóle pięścią uderzył tą kobietę, to też bardzo ważne, a to kawał chłopa. I drodzy państwo, jakim sposobem ten człowiek był na wolności, to jest jakiś kompletnie ten amerykański wymiar sprawiedliwości, który kiedyś był znany ze zasady zero tolerancji wobec takich rzezimieszków, kompletnie folguje obecnie takim sytuacjom, ponieważ ja przeczytałem sobie, że facet, słuchajcie, miał za sobą kilkadziesiąt naruszeń prawa. Tylko w ostatnich latach 20 spraw karnych miał. Napadał na ludzi, w tym na kobiety, naruszał zakazy nałożone na niego związane z przemocą domową, czyli pastwił się też nad swoimi bliskimi, miał zarzuty napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia, groził ludziom, nosił broń przy sobie nielegalnie, miał zarzuty wtargnięcia, uszkodzenia mienia, oporu wobec funkcjonariuszy, no to już chyba normalka w takich sytuacjach, liczne wykroczenia natury porządkowej, wkraczał na prywatne posesje, naruszał warunki zwolnienia warunkowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oddał strzał do budynku i pojazdu Wyliczam to wszystko, żeby Państwu powiedzieć, że ten sędzia, czy pani sędzia, która wydała na niego, pozwoliła mu chodzić po ulicach, no jest po prostu jakaś zbrodnia. Facet, posłuchajcie, między innymi podczas jednego z napadów używał noża, siekiery i toporka. I miał mówić do jednej z ofiar, are you ready to die tonight? Matko. I wyobraźcie sobie, że takich gości bardzo często sądy wypuszczają, a oni potem grasują na ulicach, nastawieni są rasistowsko. Przypominam wam, że to chyba też w Karolinie było, jak ta nieszczęsna Irina, ta ukraińska dziewczyna została zarżnięta przez jakiegoś faceta, bo i dokładnie ten sam przykład. On też prawdopodobnie uniknie kary, bo uznali go za wariata. I rodzina tego Hanta też twierdzi, że jest to kompletny wariat. I takich sytuacji jest mnóstwo. Jest wielkie poruszenie na Twitterze. Chyba nawet Elon Musk sam to retweetował. I sytuacja jest teraz taka. Zobaczcie, gdyby była sytuacja odwrotna, gdyby jakiś biały mężczyzna chodził po ulicach i bił pięścią czarne kobiety, no to najprawdopodobniej już by była afera na cały świat. Wszystkie media by pisały o tym, jaki to straszny rasizm jest w Ameryce. Tym razem wszystkie czołowe media w ogóle o tym nie informują i gdyby nie historia realna, pewnie większość z Państwa by się w ogóle, i gdyby nie Twitter, nowe media o tym nie dowiedziało. I teraz niestety to też dzieją się takie rzeczy w świecie sportu. Pamiętacie aferę z tą panią Clark, która była tak potwornie faulowana i teraz znowu doszło do takiej samej sytuacji. Tym razem czarnoskóra zawodniczka Women NBA nazywa się Dee Jonai Carrington. Słuchajcie, zaatakowała w bardzo brutalny sposób słynną, tą bardzo sympatyczną i miłą białą koszykarkę Sophie Cunningham. To jest ta dziewczyna, która pokazywała tak palcem, ona też jest w drużynie Indiana, pokazywała palcem na z kolei tamtą czarnoskórą koszykarkę, która sfaulowała tą Clark. No i wyobraźcie sobie, że oczywiście to było tak, że uderzyła ją w twarz bardzo mocno, ona się przewróciła, widać, że to jest zrobione naumyślnie, została odesłana do szatni w wyniku tego faulu i wiecie co zrobiła? Poszła, natychmiast uploadowała na swoich mediach społecznościowych informacje białe przywileje, czyli to ona jest ofiarą i wyleciała z boiska ze względu na białe przywileje. Przypominam, że to jest drużyna Indiana Fever, w której grają te białe zawodniczki, które są tak w straszny sposób prześladowane i bite przez te swoje koleżanki z parkietu. Także sytuacja jest bardzo poważna, ale drodzy Państwo, w tej sytuacji już prokuratura zapowiedziała, że będzie traktowała te faule na parkiecie, bo już za dużo tego jest i dziwnym trafem zawsze bite i kopane są zawodniczki białe, szczególnie te, które są wyróżniają się na tle innych zawodniczek i dobrze grają w kosza. Sytuacja jest katastrofalna i jest to, co może wam się wydać dziwne, że tam się kobiety tłuką na parkiecie, ale w Stanach Zjednoczonych jest to temat numer jeden weekendu, bo pokazuje, jak duże są napięcia międzyrasowe w tym kraju, mimo tylu już lat próby zgodnego współżycia dwóch społeczności tak różnych i odmiennych od siebie na terenie jednego kraju. Niestety nie wychodzi to jak najlepiej, nie specjalnie dobrze, jak widzicie. Tyle, drodzy Państwo. Dzisiejszy przegląd informacji trwał troszeczkę dłużej, bo mieliśmy najpierw problem z dźwiękiem, a potem na chwilę nam zerwało stream, więc wszystko to nam trochę dłużej zajęło. Dziękuję 5000 widzów, którzy wytrzymali. Zadawajcie teraz pytania, drodzy Państwo, a ja chciałbym podziękować tym, którzy nas wsparli trampkami. Tom Pop. Panie Piotrze, ważna sprawa. Mamy sygnalistę w WOT. Mariusz Ritter z 12 Brygady. Będzie spotkanie 24 sierpnia w Zegrzu z generałem Stańczykiem o problemach WOT, mobbing, oszustwa, niech inni przybędą. Pierwsze słyszę o tej sprawie, bardzo dziękuję za wsparcie, obiecuję, że się przyjrzę. Live za darmo to uczciwa cena, dlatego wysyłam tego donate'a. Glej się jak hero, bardzo dziękuję. Zawsze to powtarzam, to co Pan napisał, że to jest bardzo miłe, jeżeli chcecie Państwo nas wesprzeć, bo to pokazuje, że cenicie naszą pracę. My dzięki tym środkom możemy mieć zapewnioną stabilizację finansową na przypadek jakiejś demonetyzacji, ale oczywiście to jest tylko miły gest pod adresem Historii Realnej. Macie ochotę, wspierajcie nas, zawsze jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, ale oczywiście Historia Realna dostarcza Państwu codziennie informacje za darmo. I to jest dla wszystkich, dla tych, którzy mogą i nie mogą wspierać. Piotr Wiśniewski, bardzo dziękuję za pięknego Trumpka. Pytania, lecimy z pytaniami. Panie Piotrze, czy będzie rozmowa z panem Norbertem Bączykiem o alternatywnej historii Polski podczas II wojny światowej? Doskonały pomysł. Widziałem, że pan Norbert Bączyk, czy Norbert Bączyk ostatnio, którego bardzo, bardzo cenię za jego świetny podcast, bardzo mocno zaangażował się w sprawę rzezi Woli. Pewnie widzieliście to, że już zaraz okaże się, że milion ludzi zabito podczas rzezi Woli. Ja nie wiem, po co tak się pompuje te liczby. Pan prezydent mówi o 50 tysiącach, widziałem w oświadczeniu i IPN, że 60 tysięcy. Pan Norbert Bączyk pisze, że w rzeczywistości niecałe 15 tysięcy. To jest oczywiście i tak o 15 tysięcy za dużo, olbrzymia liczba ofiar, ale jest, może o tym porozmawiamy między innymi, po co się w ten sposób pompuje te straty osobowe wojenne. Znaczy domyślam się po co, ale wydaje mi się, że to jest, szczególnie jak robi to historyk, a pan prezydent jest historykiem, co najmniej kuriozalne. Paweł, co powinna zrobić Europa w przypadku konfliktu militarnego Grecja, Turcja, Cypr? Jezu, no to będzie to duży problem. Już wcześniej były konflikty i starcia między Turkami a Grekami. Oba te państwa, przypominam, są w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wszystko, co Europa może w tej sprawie zrobić, to próbować negocjować. No bo trudno wybrać któryś z tych państw. Oby tego nie było. Panie Piotrze, czy uderzenia Ukrainy w rosyjskie rafinerie mogą realnie złamać zdolność Rosji do prowadzenia wojny, czy tylko zwiększą skalę odwetu? Panie Władku, na razie to drugie, ale oczywiście sytuacja, w której Rosja musi odkupywać własną ropę, którą wcześniej sprzedała Indiom i teraz musi ją kupować z powrotem do siebie, no jest co najmniej kuriozalna, prawda? Więc Rosjanie, bez wątpienia nie jest to bezbolesne, ale dużo jeszcze musi takich uderzeń nastąpić, żeby Rosja się całkowicie załamała. Jednak jest to duże mocarstwo, rozległy kraj z olbrzymimi złożami ropy, ale bez wątpienia spośród wszystkich pomysłów, jakie Ukraina miała na zmuszenie Rosji do rozejmu, ten jest najlepszy. To tyle mogę powiedzieć, cytując jednego z naszych gości. Grecja nie ma szans z Turcją, pisze Pitt. Wie pan, ostrożnie bym do tego podchodził. No Ukraina nie miała szans z Rosją, a Iran nie miał szans z Ameryką. No i co? Panie Piotrze, jak podobała się panu rocznica w Pałacu Prezydenckim? Pyta Chris. Nie wiem, nie oglądałem takich imprez. Kucharz Łukasz, także muszę pana rozczarować. Płonie mnóstwo rafinerii w naszej części świata, padają kwaśne deszcze, ginie życie w Zatoce Perskiej, boję się zemsty ze strony natury, zima idzie. Kupcie sobie kuchenki gazowe i baterie. O matko, panie kucharz, ale przewidywania. Miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie, ale oczywiście nie ma co ukrywać, że wojna nie jest ekologiczna. To na pewno. Rafał, a propos Powstania Warszawskiego, czy uważa pan, że ulice dowódców Powstania generała Nila na przykład powinny być zmienione, by każdy przyszły dowódca trzy razy się zastanowił, zanim podejmie podobną decyzję? Ale Nila Fildorfa? Fildorf był przeciwko powstaniu i nie miał nic wspólnego z procesem decyzyjnym. Gdyby akurat Nil decydował, to by nie było powstania. Domyślam się, że to jest jakieś przejęzyczenie, że chodzi o Bora. No to ja uważam, że powinny być skasowane te ulice. Oczywiście, że tak. No nie można nagradzać nawet pośmiertnie braku odpowiedzialności. Uważam, że powinno się zmienić te ulice, tak. Piotr, chyba że są nadane za jakieś inne wielkie zasługi dla ojczyzny, na przykład no, generał Burkomorowski był świetnym skoczkiem na zawodach hipicznych. Był mały, lekki i świetnie skakał przez przeszkodę. Może za to mu dać ulicę, no, czy mówię to z sarkazmem, ale na pewno nie za decyzję o wywołaniu powstania. Panie Piotrze, to szóste miejsce wśród gospodarek UE to nie jest sukces, to stagnacja. Od wielu lat jesteśmy na tym miejscu, nawet kiedy UK była w Unii i zawsze za Holandią. Piotr Ewert. No wiem, no martwi mnie to właśnie, kurczę. Martwi mnie właśnie to, że no może to jest jakiś szklany sufit, którego już nie przebijemy. Chciałbym się mylić. Ale tak, rzeczywiście, no te kraje zawsze były nad nami. Tak, o Bora chodziło, pisze pan Rafał. Tak domyśliłem się, to... Barsik, do Teksasu tego faceta, co zaatakował te panie. Tam zrobił z nim porządek. Ukraina niech przestanie drażnić Rosję, bo i tak nic to nie da. Tylko zginie więcej ludzi. Nie, no panie Mariuszu, no bez przesady. No, Ukraina została zaatakowana, a no, szuka jakiegoś sposobu, żeby zmusić Rosję z pozycji siły do rozejmu, do zawieszenia broni. No my też byśmy coś takiego pewnie, mam nadzieję przynajmniej, starali się to opracować. No. BCB Bielo, kiedy doktor Szewko? O, doskonały pomysł, muszę zadzwonić i przypomnieć o sobie i zaprosić pana doktora. Chris, bardzo szanuję pana poglądy w kwestii państwa nad Jordanem, pomimo iż uważam, że brakuje pokazania więcej interpretacji drugiej strony. Czy zaprosi pan kogoś opoglądać pro Tel Awiw? No chętnie, tylko niech pan zaproponuje kogo. Zawsze historia realna jest miejscem otwartym na debaty i na ludzi o innych poglądach i opiniach. Tak na marginesie, dzisiaj o Izraelu to sobie sporo pogadamy w trakcie rozmowy z panem Mariuszem Borkowskim, która będzie o godzinie 20. Tam będą poruszone wszystkie tematy, które się dzisiaj nie zmieściły bliskowschodnie, bo już nie chciałem dwa razy w kółko tego samego mielić. Trochę dzisiaj był bardziej ukraińsko-polsko-amerykański live, a wieczorem będzie bliskowschodni. Mamy tak. Izrael pokazał środkowy palec Trumpowi, odrzucając jego plan w Gazie. Mamy plan dla otwarcia Ormus i w zasadzie de facto Trump przyznaje, że poniósł porażkę w wojnie z Iranem. Mamy nowy pakt i to chyba będzie główny temat naszej rozmowy, pakt islamskiego NATO, czyli Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja zwierają szyki, a więc złe wiadomości dla Iranu, ale przede wszystkim dla Izraela. No i ciekawe też jest jakiś przełom w sprawie tych baz rosyjskich w Syrii. A więc zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo ciekawy też odcinek bliskowschodni, podczas którego no, porozmawiamy o tych geopolitycznych przeobrażeniach Bliskiego Wschodu w wyniku absurdalnej wojny Ameryki z Iranem. Czy według pana Polska powinna powrócić do dialogu z Rosją i Białorusią? Po wojnie wszyscy wrócą do handlu i współpracy z Rosją, nasi politycy jak zwykle na naszą niekorzyść, pyta Siwy. Znaczy ja w ogóle uważam, że Polska powinna mieć jakiś otwarty kanał komunikacyjny z Rosją, bo jeżeli my nie rozmawiamy z Rosją, to inni rozmawiają z Rosją o naszych sprawach nad naszymi głowami. Państwa nawet rywalizujące w systemie międzynarodowym, zacznie na Amerykanów. Amerykanie rozmawiają ze wszystkimi. Walczą sobie o dominację globalną z Chinami, a mimo wszystko spotykają się z Xi Jinpingiem. My, jak rozumiem, prowadzimy jakieś nasze zmagania z Rosją o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej i z Rosją nie rozmawiamy, bo się obrażamy. No, to jest dziecinada oczywiście. Rozmawiać z kimś nie oznacza od razu, że się go lubi, ale Polacy myślą o polityce w kategoriach opery mydlanej, a nie realnej polityki. Paweł 12. Czy widzi pan szansę na rozlokowanie broni jądrowej przez Francuzów i Brytyjczyków? W Polsce Rosja nigdy na to nie pozwoli. Czyli zadaje pan pytanie i sobie odpowiada od razu, panie Pawle. Małe szanse, no małe szanse, tak bym powiedział. Nie sądzę, żeby ktoś chciał rzeczywiście Rosję drażnić. Proszę, pójdzie pan P. Schoffner o rozmowę o cyberbezpieczeństwie w kontekście naszego konfliktu z Rosją. Naturalnym kandydatem mógłby być praktyk pan Mariusz Chrobok. Okej, okay. Zgooglujemy, sprawdzimy, zrobimy. Kucharz, czy szykuje się audyt wydatków naszego wojska, co na to pana goście oficerowie? Muszę spytać. Co pan myśli na temat ataków na ukraińską mniejszość, wzrost skrajnej prawicy, populizm na temat Ukraińców, czy jest to zagrożenie w Polsce? Bogdan Kornijczuk. Widziałem, że były marsze w 22 punktach Polski miastach przeciwko przemocy wymierzonej w społeczność ukraińską. Widziałem obrazki dzisiaj w mediach z tego. No cóż mogę powiedzieć, ja patrzę na to w ten sposób. Nie nadawajmy politycznego zdarzenia każdemu chuligańskiemu wybrykowi pod żabką. No, jak są dwie społeczności żyjące w jednym kraju, się w naturalny sposób pojawiają napięcia. Zdarza się, że Polacy atakują Ukraińców, ale mamy też sytuacje odwrotne. No, mieliśmy zabójstwo w Bytowie czy inne tego typu historie. No, co tu dużo mówić. Nie kupuję tej narracji, że to jest jakiś skutek, nie wiem. Oczywiście to, co Zełenski zrobił, to nie pomaga, tak? To rośnie napięcie między Polakami a Ukraińcami, ale powtarzam jeszcze raz, nie nadawajmy każdej chuligańskiemu wybrykowi znaczenia politycznego, a dwa, tu apeluję oczywiście do wszystkich, żebyśmy nasze konflikty z Ukrainą, które toczymy polityczne, nie przekładali na stosunki międzyludzkie, no bo to absurdalne. Dobrze, P. Schoffner. Pisze to jako naukowiec od 20 lat zajmujący się AI i bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem hobbystycznie. Dobrze, postaram się trochę się uspokoić sytuację, zrobić dla pana taki odcinek. Pajczon, nasz znajomy z nadgranicy. W nawiązaniu do wcześniejszych bojaźni widza, ochłodzenie już nadają i będzie w listopadzie chłodniej. Oby szybciej, oby szybciej. Może Andrzeja Gąsiorowskiego jako przedstawiciela Izraela? Tak, muszę zgooglować, o co mogę. Dobrze, słuchajcie, postaram się te wszystkie wasze zamówienia na odcinki zrealizować. Panie Piotrze, czy trwałe zakończenie wojny w Gazie jest w ogóle możliwe bez rozwiązania kwestii palestyńskiej, czy każdy rozejm będzie tylko przerwą? Panie Leopoldzie, zgadzam się z panem, każdy rozejm będzie tylko przerwą, bo będą mściciele, którzy prędzej czy później Izraelowi znowu kolejną jatkę urządzą, a Izraelu odwecie urządzi kolejną jatkę i tak w kółko. Kilka godzin temu ukraiński nożownik zaatakował 15-latka z Polski, pisze Ghost. No proszę. Przegapiłem tą informację. Co pan sądzi o debacie Budzisz kontra Szewko? Mógłby to być naprawdę dobry odcinek i ciekawa debata. Rafał Gorzak. Marzyłbym, żeby to poprowadzić. Przemysław Ziętek. Dość dojenia Polski, niech USA wspiera Ukrainę lub UE, jak chcą dalej wojować z Rosją. No, krótko mówiąc, to Rosja chce dalej wojować z Ukrainą, więc jest problem, ale no co do zasady, tak, im dalej od Rosji, tym powinna być większa pomoc. Im bliżej Rosji, wschodnia flanka NATO powinna skupiać się na własnej obronie. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej mają bronić Polski i broń, którą za nich Polska kupuje dla tych sił zbrojnych, za nasze ciężko zarobione pieniądze, powinna służyć oczywiście obronie Polski, a nie jakiegoś państwa trzeciego, no to chyba jest oczywiste. Kiedy odcinek o polskich dronach odrzutowych MTJD? Zrobimy zaraz po wakacjach. Pamiętam, mam to zapisane. Dobrze, ostatnie pytanie. Kasjadon, proszę bardzo. Chętnie posłuchałabym jakiegoś producenta polskich dronów o sukcesach, kłopotach, planach i możliwościach. Też bardzo chętnie. Jeszcze profesora Marcina Majewskiego, może do dyskusji o Izraelu i historycznych aspektach. Bardzo chętnie. Dobrze. Drodzy Państwo, dzisiaj nieoczekiwanie nasz live zamienił się w listę, drodzy Państwo, zapotrzebowania na odcinki. Bardzo chętnie wszystko zrealizuję. Bardzo Państwu dziękuję za fantastyczną frekwencję podczas dzisiejszego live'a i przepraszam najmocniej za te kłopoty, które mieliśmy na początku. To coś się skrzeniło. Jak to w życiu bywa. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dziś oglądali live'a. Przypominam, że o 20:00 widzimy się. Drugi odcinek, tym razem naszym gościem będzie pan Mariusz Borkowski. Będziemy rozmawiali o Bliskim Wschodzie, a więc jeden z Państwa ulubionych tematów, między innymi o stosunkach amerykańsko-izraelskich i o osi Pakistan, Arabia Saudyjska, Turcja. Nowy geopolityczna układanka na Bliskim Wschodzie. Polecam moją książkę Polacy, którą możecie kupić. Zresztą inne moje książki również z autografem na stronie internetowej w naszej księgarni online historiarealna.pl. Widzimy się dzisiaj drugi raz o godzinie 20:00. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję naszym modom, czyli pani Natalii i panu Wojciechowi. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za czuwanie nad tym, żeby Historia Realna, nasze czaty, tak jak dzisiaj, widziałem, że pani Natalia była bardzo aktywna, czy podczas premier o 20:00 były miejscem wolnym od bluzgów i braku kultury. Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Widzimy się dzisiaj po raz drugi o 20:00. Dziękuję za wszystkie trampki, dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.